Drodzy członkowie rodzin i bliscy tych, którzy zginęli w Smoleńsku, z panem prezesem Jarosławem na czele. Księże prałacie, proboszczu parafii archikatedralnej, dziekanie dekanatu staromiejskiego, współbracia w kapłaństwie i życiu zakonnym, wszyscy, którzy przeżywacie tę liturgię za pośrednictwem Radia Maryja, telewizji Republika i telewizji Trwam, drodzy bracia i siostry, którym leży na sercu dobro naszej ojczyzny. Nasze obecne sierpniowe spotkanie przypada w święto świętego Wawrzyńca, diakona, któremu papież święty Sykstus II powierzył administrację dóbr kościelnych i opiekę nad ubogimi Rzymu. Żył on i umierał ponad 1750 lat temu. Dnia 6 sierpnia 258 roku policja ówczesnego Imperium Rzymskiego aresztowała najpierw papieża podczas sprawowania przez niego Eucharystii, a następnie patrona dzisiejszego dnia, którego najpierw ubiczowano, a potem dopełniono męczeństwa, przypalając go na rozżarzonej kracie. I w tym właśnie dniu, w którym Kościół wspomina wytrwanie wierności Bogu świętego Wawrzyńca pośród niezwykle okrutnego męczeństwa, Kościół proponuje nam refleksję nad słowami dotyczącymi tajemnicy śmierci, która jakoś nas też tutaj dotyka. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Nie sposób nie widzieć w kluczu tych słów dramatu śmierci tych, którzy zginęli w tragedii smoleńskiej, ale także i tych, którzy byli powiązani z tą tragedią i którzy zakończyli swój żywot w tragicznych okolicznościach. Ktoś napisał: nad zgonami osób związanych z katastrofą smoleńską wciąż w środkach masowego przekazu panuje grobowa cisza, grobowa par excellence. 10 kwietnia 2010 roku to nie tylko śmierć 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. To także śmierć innych, których odejście owiane jest do dzisiaj tajemnicą. Pierwsza z tych śmierci to śmierć ewangelickiego biskupa Mieczysława Cieślara, który zginął w niedzielę 18 kwietnia 2010 roku w wypadku samochodowym, gdy wracał z nabożeństwa ekumenicznego poświęconego pamięci ofiar 10 kwietnia 2010 roku. Po jego śmierci pojawiła się pogłoska, jakoby tuż po rozbiciu samolotu miał odebrać wiadomość tekstową od księdza Adama Klicha, że przeżył katastrofę. Biskup Cieślar miał być jego następcą w pełnieniu obowiązków naczelnego kapelana ewangelickiego w Wojsku Polskim. Media sprawę śmierci biskupa Cieślara przemilczały. Jak napisała Dorota Kania w książce poświęconej katastrofie smoleńskiej, ale nie tylko, cień tajnych służb, ta śmierć zapoczątkowała tragiczną serię zgonów, które miały kluczowe znaczenie w kontekście dochodzenia do prawdy o smoleńskiej tragedii. Na drugim miejscu w porządku chronologicznym plasuje się śmierć Krzysztofa Knyża, który według oficjalnej wersji zmarł 2 czerwca 2010 roku w Moskwie na sepsę. Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej wywołanej zakażeniem. Zachodnia prasa pisała jednak, że został zamordowany w jego moskiewskim mieszkaniu. Informacji tej nigdy nie zdementowano. Był moskiewskim operatorem kamery faktów TVN. Według dostępnych informacji był jednym z pierwszych reporterów, którym udało się przybyć na miejsce tragedii, zanim rosyjskie siły specjalne zmusiły ich do opuszczenia terenu. Nagrywane przez niego materiały telewizyjne powiązane z katastrofą zniknęły. Czy były one prawdziwą przyczyną jego śmierci? Na to pytanie media politycznie poprawnego nurtu nie szukały odpowiedzi. TVN, dla którego zmarły operator pracował, podał jedynie krótką informację o jego śmierci. Trzecia śmierć zaistniała zaledwie 4 dni później, w niedzielę 6 czerwca. To śmierć profesora Marka Dulinicza, który zginął w wypadku samochodowym. Stał on na czele grupy archeologicznej, która niebawem miała wyjechać do Smoleńska i rozpocząć prace badawcze na miejscu upadku Tu-154M. Dulinicz miał być inicjatorem tej ekspedycji. Aktywnie starał się o przyspieszenie wyjazdu. Do misji archeologicznej w Smoleńsku doszło ostatecznie dopiero 5 miesięcy po jego śmierci. Śmierci Dulinicza media dominującego nurtu nie wiązały z innymi tajemniczymi zgonami po katastrofie. W tym samym miesiącu umiera w Stanach Zjednoczonych Siergiej Tretiakow, uciekinier z Rosji, były agent KGB, a potem służby wywiadu zagranicznego, który w roku 2000 podjął współpracę z Amerykanami. Włoskie pismo L'Espresso podało, że międzynarodowi obserwatorzy nie wierzą w jego naturalną śmierć. Przyczyną śmierci miał być bowiem zawał serca lub zadławienie się kawałkiem mięsa. Z opublikowanych dokumentów wynika, że agent Tretiakow korespondował z szefem jednej z agencji CIA. W korespondencji dokonał rekonstrukcji wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Zaledwie 12 dni po katastrofie konkludował. Rosjanie mają takie plany, scenariusze, aby zabić zachodnich przywódców, które mogą być wykonane. To jego słowa. Tretiakow zwrócił przy tym uwagę, że złe stosunki między Władimirem Putinem i Lechem Kaczyńskim nie były tajemnicą. Sprawą zajęły się media zagraniczne, ale polskie niestety śmierć tę też przemilczały. Piąta śmierć zaistniała w piątek 15 października 2010 roku. Wtedy w Zalewie Rybnickim znaleziono poćwiartowane zwłoki Eugeniusza Wróbla. Był wybitnym ekspertem zajmującym się między innymi sprawami stricte lotniczymi. W niektórych dziedzinach był uważany za największego specjalistę w Polsce. Zajmował się tematyką komputerowych systemów sterowania lotem samolotów, precyzyjną nawigacją satelitarną dla lotnictwa, przepisami i prawem lotniczym. Był wiceministrem transportu w rządzie PiS. Według ustaleń prokuratorskich został zabity i poćwiartowany przez własnego syna, który najpierw przyznał się do zbrodni, a następnie jej zaprzeczył. Syn błyskawicznie został uznany za niepoczytalnego i odizolowany poprzez poddanie obserwacji psychiatrycznej. Do śmierci Wróbla jego rodzina była uważana za wzorową. Nic nie wskazywało na chorobę psychiczną syna. Pokój, w którym miał dokonać zbrodni, nie zawierał żadnych śladów świadczących o ćwiartowaniu piłą. Trudno wyobrazić sobie szaleńca, tnącego piłą własnego ojca, który następnie z pietyzmem doprowadza pokój do absolutnej czystości. Minister Wróbel, ekspert komisji sejmowej badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, zdążył wypowiedzieć wiele krytycznych opinii na temat upadku Tupolewa. Szósta śmierć zaistniała rok później. W piątek 2 grudnia 2011 roku znaleziono 39-letniego Dariusza Szpinetę, powieszonego w hotelowej łazience w dalekich Indiach, gdzie przebywał na urlopie. Był pilotem i ekspertem lotniczym. W opracowaniu Operacja Kłamstwo Smoleńskie poddał krytycznej analizie dokumentację lotu Tupolewa do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Parokrotnie wypowiadał się w mediach w sprawie Smoleńska, wskazując, że lot ten był lotem wojskowym. To oznaczała i oznacza ta literka M przy tym locie. Znajomi z 13-osobowej grupy, z którą pojechał do Indii, zaświadczali, że przed śmiercią był w bardzo dobrym nastroju. Siódmą śmiercią związaną z tragedią smoleńską jest śmierć twórcy Gromu, generała Sławomira Petelickiego, który ostro krytykował ustalenia tzw. Komisji Millera. Krytykował także Donalda Tuska, że nie zwrócił się do NATO o pomoc w zbadaniu katastrofy. On także ujawnił treść SMS-a, którego otrzymał 10 kwietnia od polityka Platformy Obywatelskiej i którego dostawali posłowie Platformy, którzy mieli wypowiadać się w mediach o katastrofie smoleńskiej. Oto treść tego SMS-a. Katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli we mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłonił. Zginął w sobotę 16 czerwca 2012 roku, w czasie, gdy mecz Polska-Czechy zgromadził przed telewizorami miliony widzów emocjonujących się rozgrywkami Euro. Dlatego też wiadomość o jego śmierci przebiła się do opinii publicznej dopiero następnego dnia. Większość służących poprawności politycznej dziennikarzy jednoznacznie wskazywała na samobójstwo. Choć jego bliscy temu zaprzeczali i wskazywali na bardzo dobre jego samopoczucie w dniach poprzedzających tragedię. Zmarł od rany postrzałowej w głowę. Pistolet, z którego oddano strzał, był bez tłumika, ale nikt nie słyszał odgłosu wystrzału i to w garażu domu, w którym mieszkało i mieszka wielu ludzi. Sekcję zwłok przeprowadzono w 2 dni po jego śmierci. Choć zdaniem biegłych, cytuję, im późniejsza sekcja zwłok, tym mniejsze szanse na wykrycie niektórych substancji, które mogły znajdować się w jego ciele przed śmiercią. Przykładem może być pawulon, który między innymi wpływa paraliżująco na mięśnie oddychania, czy chlorek potasu, który błyskawicznie wstrzymuje akcję serca. Zrobiona po 12 godzinach od momentu zgonu sekcja zwłok nie dała i nie da jednoznacznej odpowiedzi na pytania, czy substancje te zostały użyte, czy też nie. Kolejnym zmarłym jest chorąży Remigiusz Muś, technik pokładowy JAKA-40, który wylądował na smoleńskim lotnisku godzinę przed katastrofą Tu-154M. jeden z najważniejszych świadków w sprawie katastrofy smoleńskiej. Fakty przez niego podawane przeczyły oficjalnym ustaleniom. Ujawnił on między innymi, że rosyjski kontroler z tak zwanej wieży na smoleńskim lotnisku wydał im komendę o zejściu na wysokość 50 metrów. Zapewniał też, że słyszał, jak identyczną komendę otrzymała załoga Tu-154M. Nie mógł się pomylić, bo komenda była powtarzana po rosyjsku 3-krotnie, a on doskonale znał język rosyjski. Mówił również, że tuż przed katastrofą Tupolewa słyszał 2 wybuchy. W sobotę 28 października 2012 roku znaleziono go powieszonego w piwnicy jego domu, choć niewiele wcześniej robił precyzyjne plany na następne dni. Prokurator po wstępnych oględzinach zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok dopiero w poniedziałek, podobnie jak w przypadku generała Petelickiego. Ostatnim tragicznie zmarłym jest Krzysztof Zalewski, członek Prawa i Sprawiedliwości, ekspert lotniczy, który między innymi badał przyczyny katastrofy smoleńskiej, wielokrotnie publicznie podważał oficjalne ustalenia w sprawie przyczyn tragedii, zarówno te komisji Millera, jak i raportu MAK. Został zamordowany 10 grudnia 2012 roku. Wnikając w tragizm tych wszystkich śmierci, zechciejmy spojrzeć na nie przez pryzmat słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko sam. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Moi drodzy, przeżywamy czas, w którym mamy świadomość, że ziarno wpadło w glebę historii. Obumarło w 96 tych, którzy zginęli w Smoleńsku oraz tych, którzy byli powiązani z wyjaśnianiem przyczyn i przebiegu tej tragedii, a zakończyli swój żywot w tragicznych okolicznościach. Ziarno wpadło w glebę naszej ojczystej ziemi, obumarło. Ale pędz tego ziarna nie do końca zdołał się przebić ponad powierzchnię tej ziemi i zaowocować. Niech ta świadomość przeobraża się w szczerą i serdeczną modlitwę oraz wypływające z niej działania, by pędz tego ziarna przebił się ostatecznie ponad powierzchnię tej ziemi i zaowocował. Zaowocował dotarciem, zaangażowaniem największych specjalistów w stosownych dziedzinach do pełni prawdy o smoleńskiej tragedii. By zaowocował wielką jednością tych wszystkich środowisk społecznych, medialnych i politycznych, którym leży na sercu prawda i autentyczne dobro naszej ojczyzny. I niech ta jedność owocuje ofiarnym, przesyconym najgłębszym patriotyzmem, zaangażowaniem na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej ojczyzny. Dla tych zaś, którzy stali się sługami zła, niech będą przestrogą słowa, które sformułował jeden z moich duchowych podopiecznych. Umrzesz. I chociaż o tym nie mówisz, albo się do tego nie przyznajesz, boisz się tej chwili. Nie dlatego, że śmierć kończy wszystko, ale dlatego, że wszystko zaczyna. Zaczyna coś, co nigdy nie będzie miało końca. Umrzesz. A kiedy umrzesz, rozpocznie się sąd. Wszystkie twoje ukryte grzechy, myśli i pragnienia, skonstruowane z precyzją kłamstwa, zostaną tam ujawnione. Nam wszystkim zaś, którzy tu jesteśmy i tym, którzy przeżywają ból spowodowany śmiercią tylu osób powiązanych z tragedią smoleńską. Niech stale i coraz bardziej dodaje optymizmu. Prawda, która jest w pełni znana tym, którzy już przekroczyli granicę śmierci, iż najpełniej, najdoskonalej umiera się za innych. I tego najdoskonalszy przykład dał nam nasz Pan Jezus Chrystus. Amen.